9 po 9, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To komentarze, śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk. Goście, posłowie, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Grzegorz Furgo, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Tarawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam gorąco.
Panowie, zacznijmy od obchodów niepodległej. 11 listopada w piątek bez incydentów znaczących, co już powinno nas cieszyć. Ale podczas uroczystości w Święto Niepodległości przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda nawiązał do złożonego przez siebie projektu ustawy dotyczącego narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zakłada on powstanie Komitetu Obchodów, w skład którego wejdzie prezydent, przedstawiciele najwyższych władz Polski oraz wszystkich klubów parlamentarnych i ugrupowań politycznych, które startowały w ostatnich wyborach parlamentarnych. I tam są progi. 3% dla partii, 6% dla koalicji. Prezydent zaapelował o zaangażowanie w tę pracę wszystkich sił politycznych i powiedział tak. Wierzę, że dzięki temu może już za rok, ale przede wszystkim w tym roku wielkiej rocznicy, w 2018, nie tylko będziemy mogli uczestniczyć w jednych uroczystościach obchodów setnej rocznicy niepodległości, ale że będziemy mogli wszyscy razem pójść w jednym marszu. Marcin Chorała, piękna idea. Wierzy pan, że ta idea może się spełnić, patrząc na kalendarz także wyborczy? Bo przypomnę, za 2 lata będą wybory samorządowe, to będzie 2018 rok, 2019 to wybory parlamentarne, a te obchody z założeniem prezydenta mają być od 2017 do 2021 roku.
Idea piękna, bo jeżeli wokół czegoś mielibyśmy się jako Polacy, jako wspólnota cała zjednoczyć, no to wokół czego, jak nie stulecia naszej niepodległości. Ten pomysł dotyczący obchodów, oczywiście wstępny, ale jest właśnie tak rozpisany w sposób bardzo włączający różne środowiska, również regiony. Ma to być szereg inicjatyw, nie tylko w Warszawie, ale też przypominających udział właśnie różnych regionów Polski, różnych postaci, powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, zaślubiny Polski z morzem.
I Bitwa Warszawska.
Tak jest, oczywiście. No i też rok. Józef Piłsudski oczywiście, ale też Roman Dmowski, też Józef Haller, też Ignacy Paderewski. Te postaci, te wydarzenia trzeba przypominać i dobrze to robić razem. Czy uda się pójść w jednym marszu? No to oczywiście będzie bardzo trudne. I tych różnych marszów...
A uda się włączyć wszystkie środowiska?
To już pytanie jest do poszczególnych środowisk, bo zaproszenie jest, jak widać, wystosowane do wszystkich, a to już zależy od danego środowiska, danego ugrupowania, danego stowarzyszenia, czy zechce pozytywnie odpowiedzieć na takie zaproszenie, czy nie. Dobrze by było, żeby odpowiedziało pozytywnie. Ale ja jeszcze tych różnych marszy aż tak strasznie bym nie demonizował, o ile odbywają się one w sposób właśnie kulturalny, bez incydentów. No, różne środowiska mają też różne wrażliwości. Wiadomo, że jedno środowisko będzie bardziej wspominać Romana Dmowskiego, drugie, nie wiem, czy Józefa Piłsudskiego, chociaż to też teraz już często te same środowiska.
To już często mitologia, bo gdyby przejrzeć poglądy i pracę...
No ale już powiedzmy Daszyńskiego, to już może niekoniecznie na wspólnym. Natomiast jeżeli to wszystko jest różne formy i różne wydarzenia, ale wszystkie idące w kierunku uczczenia, upamiętnienia polskiej niepodległości i Polski jako takiej, identyfikacji z polskością, to myślę, że to jest bardzo dobrze i bardzo dobrze, że w tym roku, już drugi rok z rzędu, obyło się bez jakichś poważniejszych incydentów na tych obchodach. To widać też, że no, powiedziałbym tak, no, ze zarządów PiS-u to nawet marsze niepodległości są lepsze i lepiej przebiegają, więc coś tu chyba z działaniami służb państwowych też ma to wspólnego. Ale myślę, że w tym miejscu już nie będę rozwijał tych dywagacji. Dobrze, że razem świętujemy niepodległość i wokół tego stulecia niepodległości niewątpliwie powinniśmy wszyscy się zjednoczyć na miarę możliwości, nic na siłę, ale być może chociaż trochę, żeby poczuć się wspólnotą.
Pytanie do naszych słuchaczy. Czy państwo sądzicie, że jest możliwy jeden wspólny marsz w 2018 roku? Marsz Niepodległości, taki włączający wszystkie środowiska polityków opozycji? Zapytam po krótkiej przerwie i będziecie mogli panowie się odnieść. Śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk. Tadeusz Aziewicz, Grzegorz Furgo, Marcin Chorała, Krzysztof Trawicki. Mówimy o tym, czy jest możliwa wspólny marsz w 2018 roku, wspólny marsz niepodległości, wspólne obchody święta niepodległości, tak jak zaproponował to prezydent Andrzej Duda. Tadeusz Aziewicz.
Zgody narodowej na pewno nie da się zadekretować ustawą, ani powoływaniem komitetów. Pan prezydent ma bardzo dużo możliwości, żeby działać na rzecz zmniejszenia podziałów, zmniejszenia napięć, które ogarniają nasze społeczeństwo. Do tej pory tego nie robił. Jeżeli to
teraz,
jest zapowiedź,
ale teraz wyciąga rękę.
Jeżeli to jest wyciągnięta ręka, jeżeli to jest zapowiedź pewnych działań, no, które mogłyby owocować tym, że za 2 lata będziemy mniej podzielonym narodem, to absolutnie przyjmuję to dobrze. No, dotychczasowe doświadczenia nakazują daleko idącą wstrzemięźliwość, ale generalnie wszyscy chyba chcemy tego, żebyśmy w większym stopniu stali się jednym narodem, chociaż na dzisiaj bardzo trudno mi wyobrazić sobie wspólne maszerowanie z ludźmi, którzy palili ukraińską flagę kilka dni temu. Podziały w społeczeństwie są głębokie. One wynikają jednak...
Panie pośle, i one nie zostaną zasypane moim zdaniem do 2018 roku. To, że będziecie się różnić politycznie, to, że będziecie różnić się w poglądach, w podejściu do, nie wiem, rozwiązań pewnych spraw, to jest oczywiste i tego no, nie da się zasypać, tak? No bo bez sensu by były wówczas różnice w partiach politycznych. To jest pytanie, czy uda się razem stanąć w tym jednym szeregu?
Tak, chodzi tak naprawdę o to, żeby zapewnić godny przebieg tego marszu, tak? Żeby nie było tak, że na poziomie elit umawiamy się, że to będzie wspólne działanie, wspólne takie pokazujące zgodę wokół no, bardzo ważnych dat, bardzo ważnej daty dla naszej historii, dla naszej niepodległości, że potem nie skończyło się to awanturą. Więc to wymaga całej masy działań, które miałyby doprowadzić, czy doprowadziłyby do spadku napięć, które w tej chwili uniemożliwiają nawet myślenie o tego rodzaju przedsięwzięciach.
A jeśli pan mówi działania, to co pan ma na myśli?
Myślę, że przede wszystkim no, szukanie jednak zgody w tych obszarach, które są fundamentalne w kontekście spójności naszego społeczeństwa. Mam tutaj na myśli przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa. Mam tutaj na myśli kwestie, które w tej chwili w największym stopniu dzielą Polaków, czyli spór o Trybunał, no poczucie jakiegoś bezpieczeństwa w państwie, czyli równowaga pomiędzy poszczególnymi fragmentami władzy. Jeżeli tu nie nastąpi jakiś istotny postęp, trudno mi sobie wyobrażać konsensus w trakcie tak dużej uroczystości, która zgromadzi tysiące ludzi o bardzo różnych poglądach i te poglądy pewnie w trakcie tego marszu byłyby artykułowane.
Mm-hmm. Grzegorz Furgo.
No ja jestem niestety podobnego zdania. Tym bardziej, że ta zgoda narodowa powinna być rzeczywiście pielęgnowana codziennie. A tutaj mieliśmy w ten sam dzień, gdzie prezydent w zasadzie zmuszony był, bo musiał wyjść i powiedzieć, co coś innego miał powiedzieć w święto narodowe.
Nie musiał wyciągać ręki.
No, wyciągnął rękę, dobrze, że wyciągnął ręki. Ale jednocześnie z Krakowa mieliśmy zaraz głos pana Kaczyńskiego, że demokracja w Polsce zagrożona, że cały czas ktoś na nas czyha. Ten dwugłos bardzo, bardzo jakby brzmi w uszach i to nie jest dobra rzecz. Poza tym, proszę państwa, no, mnie to trochę przypomina takie dekretowanie święta narodowego z czasów PRL-u, czyli bardzo mi to przypomina 1 maja, 22 lipca. To już nie wróci, bo w tamtych czasach właśnie walczyła ta opozycja o to, żebyśmy mogli sobie spokojnie manifestować, wyrażać swoje poglądy, niekoniecznie w jednym słusznym marszu. Mhm. Prawda? Żebyśmy mogli, najważniejsze, żeby to było bezpiecznie. Rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę na co my wszyscy zwracamy uwagę. Że odbyło się to, my się bardzo cieszymy, żeby nie było żadnych zamieszek. To powinno być normą. Myśmy doszli do sytuacji, w którym mamy generalnie ten 11 listopada jest smutnym świętem. Proszę zwrócić uwagę. Takim
ale gdzie?
Napiętym. No jest. Takim,
ale gdzie? Takim, to w Warszawie.
W Gdyni tak nie jest.
W Gdańsku tak nie jest.
No dobrze, ale ja mówię w Warszawie. Mówimy o dużym marszu, gdzie tak, w Gdańsku żeśmy się nie bali.
To prawda.
W Gdańsku nie było zamieszek. Tam jest po prostu cały czas to święto w atmosferze takiego ogromnego napięcia.
To prawda, tak.
Niesamowitej mobilizacji sił porządkowych, policyjnych, żandarmerii wojskowej. I to jest no, takie święto, powiedziałbym, pod kuratelą służb mundurowych. No, to jest smutne. I dzień w dzień powinniśmy...
Słuchajcie, ale każde duże zgromadzenie, które ma gromadzi, nie wiem, 70 tysięcy osób, 100 tysięcy osób, no to jest zawsze pod kuratelą policji. I zawsze zdarzą się... Zawsze zdarzą się jacyś wariaci. Przepraszam, no we Francji, jak pan wie, premier zapowiedział przedłużenie stanu wyjątkowego.
Nie, ale ja mówię o samym święcie. radosnym święcie, prawda? No tutaj po prostu jest cały czas napięcie, co wymyślą narodowcy.
I złe emocje, co wymyślą w Warszawie.
Marsz, czy pana marsz, zdaniem nie jest możliwy ten wspólny marsz?
Strasznie mocne terowy są wykopane. Ja cały czas mówię, że zanim, właśnie mówię o tym dwugłosie, że zanim to słowo nieraz wykopuje większy rów, który trudniej, powiedziałbym, zasypać, niż, no musimy bardzo dużo pracować nad tym, żeby... Ja nie widzę z tym problemu, jeżeli chodzi o nas, że powinniśmy być. Zresztą Ryszard Petru brał udział w tej chwili w marszu tym takim z prezydentem Dudą, później pokazał się na marszu KOD-u, więc to nie jest z tym jakby problemu, nie mamy z tym problemu, żeby być w paru marszach, ale lekko mi dźwięczy w uszach ten jeden marsz taki ustawą zadedykowany, te procenty podzielone, partia, która ma większą ilość posłów, będzie miała więcej tych swoich...
Znaczy nie wiem, być może chodzi o to, żeby była jakaś reprezentatywność.
Reprezentatywność. Zasady, żeby nie było zarzutów,
tak jak w związkach zawodowych, w komisji, w Radzie Dialogu Społecznego.
Członkowie komitetu, prawda? Bo
być może... Ale wie pan, wszystkich też nie można włączyć. Trzeba było jakieś kryteria ustalić, więc ja akurat te procenty to
rozumiem. Żeby codziennie była ta zgoda narodowa,
Krzysztof
Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Moim zdaniem jest to próba zrobienia takich uroczystości centralnych. Daj Boże, żeby te założenia, o których mówimy, od integracji się powiodły. Ja się natomiast bardzo cieszę, że to święto zeszło bardzo nisko, w sensie lokalnym. O to mam na myśli, że te uroczystości odbywają się i w miastach powiatowych, i w gminach poszczególnych. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że ono jest w różnych miejscach na całej mapie naszej Rzeczypospolitej. Tutaj patrząc i tu... Poseł Horała wymienił wszystkie plejadę polityków tamtych lat.
Już sobie uzmysłowiłem, że z wyjątkiem Witosa i zaraz
tak, chciałem powiedzieć, ja tu właśnie to dopiszę. Witosa, tu trochę jakoś dziwnie to zabrzmiało, bo teraz widzę, że Witosa i Rataja i Mikołajczyka PiS chce sobie zawłaszczyć po ostatnich wydarzeniach. Ale rzeczywiście Ruch Ludowy, Polskie Stronnictwo Ludowe w tamtych czasach, przecież myśmy w tym momencie, kiedy odzyskaliśmy, zobaczcie, niepodległość, myśmy za chwilę mieli problem sami z sobą. Przecież kapitalnie opisane to jest w książce Macieja Jałowieckiego, zresztą rodem z naszych tu stron.
Znaczy rodem?
W Imperium, na skraju Imperium. Gdzie opisuje to pięknie. W którymś momencie postawa też Rataja, który będąc już zamknięty razem z Witosem, który Witosa uspokaja, mówi, nie róbmy odezwy do naszych chłopów, bo wtedy mogłoby się też potoczyć to całkiem inaczej. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo istotne jest, bo widać tamtych lat. Ja nie chcę tu takiej analogii robić, ale wydaje mi się, że my mamy wiele takich politycznych zachowań dzisiejszych czasów dokładnie z tamtych. Więc wydaje mi się, że oprócz świętowania...
Odpukać
też
nieheblowany w takim razie, bo finał znany.
To święto powinno być pewną refleksją i powinniśmy te zachowania wyciągać przede wszystkim historię, pewne wnioski i jeżeli prezydent ma to na myśli i mówi, że mimo tych różnic i sceny politycznej uda nam się te centralne uroczystości zrobić tak, żebyśmy byli razem i potrafili to zamanifestować, okej, to jak najbardziej by to dobrze świadczyło o nas, jeżeli pójdzie pewna idea...
Panie marszałku, ja wierzę, że jest możliwe to, że wy wszyscy staniecie w jednym szeregu jako politycy, jako parlamentarzyści. Trochę mam obawy co do tego, czy wasze elektoraty, przepraszam za to sformułowanie, będą potrafiły stanąć także razem w jednym szeregu. Bo to, że wy politycy będziecie potrafili stanąć 11 listopada 2018 roku przed grobem nieznanego żołnierza, przecież teraz też tak było w tym roku, że wielu polityków stało obok Andrzeja Dudy, polityków opozycji, tak? Ale czy elektoraty dadzą radę?
No, ale przykład musi iść od polityków. No, ja uważam, że to święto dzisiaj... Teraz 11 listopada, już wtedy, kiedy pod pomnikiem Wincentego Witosa stanął prezydent Rzeczypospolitej, stanął nasz przywódca Kosiniak-Kamysz i razem składali. Więc to właśnie o to chodzi, że to mamy tych ludzi, którzy tworzyli historię i walczyli o naszą Rzeczypospolitą, cenić. I to niezależnie od opcji, a nie każdy swojego tylko i...
Przed nami skrót wiadomości, więc za chwilę powrócimy do naszej dyskusji. Słuchacze piszą, jak przeglądam SMS, to wydaje mi się, że tak też słabo wierzył w możliwość jednego wspólnego marszu 11 listopada 2018 roku, albo w ogóle wspólnych obchodów rocznicy. Nie jest możliwy, pisze pan Grzegorz, taki marsz wszystkich partii poglądów politycznych. To jego obserwacja z debat sejmowych, wpisów internetowych polityków i wypowiedzi polityków w telewizji, to pisze pan Grzegorz. No tak, tylko że sami politycy nie są winni
jedno nie
wszystkiemu.
Jedno nie powinno mieć z drugim związku, tak. Bo to, że w demokracji jest spór, to jest rzecz naturalna. Żeby demokracja nie była fasadowa, to musi być spór.
Chodzi prawda.
O to, żeby tylko na moment w tej jednej sprawie ten spór odłożyć na bok i powiedzieć, że tu akurat tego dnia nie on jest najważniejszy.
27,5 minuty po godzinie 9, przed nami skrót wiadomości. Po skrócie, panie pośle, po skrócie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
34 minuty po godzinie 9, więc 26 minut do godziny 10 pozostało. W studiu posłowie Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo, Nowoczesna, Tadeusz Jaździewicz, Platforma Obywatelska i wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Porozmawiajmy o wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myśmy w środę łączyli się tutaj z posłem Grzegorzem Furgo rano, bo był obserwatorem tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak rozumiem, w sztabie Hillary Clinton, nie Donalda Trumpa.
W sztabie OBWE. Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Europy. Tak, jako.
Ale mówił pan wówczas o tych reakcjach zwolenników Hillary Clinton, stąd takie moje skojarzenie.
Mhm. Może to nie były relacje Hillary Clinton, tylko proszę państwa, ja miałem rzeczywiście możliwość być o 20.00 pod Białym Domem, gdzie przynajmniej widziałem jedną rzecz, której chyba się już nie powtórzy w moim życiu, bo 50 ekip telewizyjnych, które o 20.00 czekają z wejściem live i ogłoszeniem pierwszych sondażowych wyników.
I nagle zmieniają zapowiedzi i kartki wymieniają,
bo okazuje się, że to na żywo to największe show świata i taki wielki balon jest pęka i nic nie ma, bo wiadomo, że nie ma jeszcze tych wyników. To wszystko, te ekipy nie wiedzą, co dalej
znaczy,
robić.
Nie ma spodziewanych nerwowe, wyników, panie pośle.
Nie ma spodziewanych wyników. Generalnie, proszę państwa, jest to ogromne zaskoczenie. Ten wybór, powiedziałbym inaczej, wiemy, że nic nie wiemy tak naprawdę, bo my bardzo mało wiemy o Donaldzie Trumpie. Ta kampania była niesłychanie brutalna, chyba najbardziej brutalna kampania w Stanach Zjednoczonych. Mimo tak ogromnej mobilizacji elektoratu demokratów i całego, można powiedzieć, środowiska celebrycko-hollywoodzkiego, bo takiej mobilizacji to jeszcze nie pamiętam, że był w zasadzie w przeddzień głosowania odbył się w Filadelfii przecież duży koncert z udziałem Johna Bon Jovi, na którym był prezydent Obama, Michelle Obama, państwo Clintonowie.
Panie pośle,
i to tylko, nic nie dało. Proszę
tylko jak czytałem opisy kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to jedna rzecz przebiła się jak gdyby do mojego myślenia o tym, co może być. Przede wszystkim Hillary Clinton udawało się zgromadzić celebrytów, ale nie udało się gromadzić tłumów. A z kolei na spotkaniach z Donaldem Trumpem przychodziły tłumy wyborców. On miał za sobą tę prowincję tych ludzi, których establishment nie zauważał przez lata pewnie.
Tak naprawdę to jeszcze było wiadomo, proszę państwa, przed wyborami, że Trump ruszył te 20% niezdecydowanych, którzy nigdy w Stanach Zjednoczonych nie chodzą na wybory. On im powiedział coś, co to się tak przelewa przez cały świat w zasadzie, w Europie, że mówimy to, co politycy mówią, to, co chcą usłyszeć ludzie. On im powiedział, że będziecie tacy jak ja. Będziecie bogaci. Ja wygonię tych emigrantów. On postawił się prasie, bo on to jest kandydat, który nigdy nie powinien wygrać żadnych wyborów, bo on wszystko robił, żeby ich nie wygrać. A jednocześnie wygrał. Ci Amerykanie zagłosowali, to tak jak troszeczkę w Polsce jest, zagłosowali przeciwko sobie, nie wiedząc, co tu za chwilę się wydarzy. Dlatego tak ogromne zaskoczenie było z wyborem jego. No to jest bardzo Znaczy, bardzo ogromne jest zaskoczenie, bo nikt nie wie, co on jeszcze zrobi w polityce zagranicznej.
A może zrobić coś złego?
No, dzisiejsze zapowiedzi już o wydaleniu paru milionów emigrantów są dosyć szybkie.
Ale tych, którzy popełnią przestępstwo, no, ale on już tonuje.
Nie, on już tonuje
swoje wypowiedzi. Ja mam wypowiedź, już tonuje te wypowiedzi.
To jest bardzo nieprzewidywalny polityk, bardzo nerwowy. Z tego, co wiem, bo mieliśmy spotkania z różnymi kongresmenami, gdzie opisywano. Bardzo nerwowy, bardzo taki, powiedziałbym, niestabilny emocjonalnie.
Impulsywny.
W związku z tym nie wiadomo, może na przykład zakazać słynnego, nie wpuszczamy muzułmanów do Polski. No przecież prezydent ma prerogatywy takie, żeby wydać swojej administracji zakaz wydawania wiz przez 2 lata na przykład obywatelom państwa Iraku, Iranu, obojętnie. Mhm. Jego cała polityka, co on zrobi z bardzo długim procesem, do którego doprowadził Obamy, czyli procesem z Iranem, zawieszenia prac nad bronią nuklearną. Czy on to podtrzyma? Negował.
Mhm. Tadeusz Aziewicz w tej chwili.
Więc tak, przez świat się przetacza fala wyborów, które mają charakter taki trochę autodestrukcyjny dla poszczególnych narodów.
Zmiatają dotychczasowy porządek, dobrze to tak określam?
Narody kierują się bardziej emocjami niż zdrowym rozsądkiem, tak by głosowały przeciwko swojej przyszłości, bardziej skoncentrowane są na tym, żeby osiągać jakieś krótkookresowe korzyści tu i teraz, niż wybierać ścieżki, które procentowałyby w dłuższym okresie. Myślę, że jak rozmawiamy o Ameryce, to trzeba przypomnieć kryzys, który dotknął społeczeństwo amerykańskie w dużo większym stopniu niż społeczeństwo polskie. On moim zdaniem w tej chwili przynosi tego rodzaju zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o politykę polską, umarł król, niech żyje król. Państwo polskie musi współpracować z prezydentem Ameryki, ktokolwiek by nim nie był, co nie oznacza, że nie mamy wątpliwości w kontekście tego, jak będzie zachowywał się Donald Trump. I to wątpliwości o charakterze fundamentalnym, bo rzecz dotyczy naszego bezpieczeństwa, które jest budowane w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki, a wiemy, co Trump opowiadał o sojuszu i też wiemy, jakimi ludźmi się otacza. W tej sytuacji warto, czy moim przekonaniem jest to absolutnie konieczne, budować bliższe relacje w ramach Europy, ponieważ jeżeli chcemy być poważnym partnerem dla Ameryki w wymiarze i bezpieczeństwa, i w wymiarze gospodarczym, bo Ameryka pod rządami Trumpa, ona może w większym stopniu gospodarczo konkurować z Europą. Musimy się bardziej integrować. To są pytania do całej Europy, która też jest w kryzysie, też jest poobijana, bo to nie jest problem tylko autodestrukcji Polski, ale zobaczymy, co we Francji będzie, co z panią Marie Le Pen. Natomiast to pytanie jest chyba fundamentalne. Co możemy zrobić jako Europa, żeby stać się silniejszym partnerem w stosunku do Stanów Zjednoczonych i szukać w ramach Europy gwarancji naszego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby okazało się, że te amerykańskie słabną.
Ale Europy słusznie, nie indywidualnie Polski.
Krzysztof Trawicki.
No jeżeli patrzeć na statystyki powyborcze, już to trzeba powiedzieć, że też Polonia Polska zagłosowała w większości za Trumpem.
Zazwyczaj głosuje na republikanów.
No zazwyczaj, jak właśnie komentarze były, na demokratów właśnie głosowali w poprzednich.
Nie.
No tak wyraźnie w tych sondażach.
Nie przeczuwam, ale to nie chcę się
natomiast te pierwsze zapowiedzi czy wystąpienia i zarówno pani Clinton, jak i Trumpa to mówiły, że dziękują sobie nawzajem za piękną, nawet śliczną kampanię, którą mieli między sobą. No myśmy to obserwowali, jak ona była śliczna i piękna. Natomiast też te pierwsze zapowiedzi, o których on mówi o tym, że już złagodził co do imigrantów swoje stanowisko i my tu też pamiętamy to już któregoś z kolei prezydenta, który mówił o zniesieniu wiz dla Polski. Zobaczymy.
Ale my się cieszymy, ale wszyscy wiemy, że to nie od prezydenta wyłącznie zależy.
To wiemy, ale
nie jest to najważniejsza sprawa w kontekście naszych interesów.
Z drugiej strony przecież tam znakomitą też rolę odgrywa też kongres. No i to nie jest tak, że sam prezydent będzie podejmował takie tylko decyzje, więc to będzie wszystko też obwarowane jego środowiskiem politycznym. W którym też nie ma takiego jednoznacznego poparcia, trzeba powiedzieć.
Ale prezydent w Stanach ma bardzo duże prerogatywy.
No jest prezydentem, jest i prezydentem, i premierem, patrząc na polskie realia, tak?
Tak jest.
Natomiast to jest przykład też już jakiegoś początku jego się wycofywania z wielu deklaracji.
Ja już oddaję głos posłowi Marcinowi Horale z Prawa i Sprawiedliwości, tylko powiem o tych emigrantach, co Donald Trump powiedział dla CBS. Jak rozumiem, ten wywiad jest świeży z dzisiejszej naszej nocy. Powtórzył zapowiedź deportowania nielegalnych imigrantów imigrantów, ma to jednak dotyczyć tych, którzy popełnili przestępstwa. Pozostałych, tu uwaga, nazwał wspaniałymi ludźmi i powiedział, że w ich sprawie decyzje zostaną podjęte po zabezpieczeniu południowej granicy. To a propos tych imigrantów. Marcin Chorała.
Tak, znaczy widać wyraźną zmianę tonu Trumpa po wyborach. Widać takie zdecydowane łagodzenie stanowiska. Ja słuchałem na przykład tego przemówienia, w którym dziękował za wybór i było ono już zupełnie inne. Nawet co do formy, bo było przygotowane, czytane z promptera. Widać, że jakiś sztab doradców nad tym pracował. To nie było takie
strumień
świadomości, jaki zazwyczaj uprawiał na przemówieniach w czasie kampanii wyborczej. Oczywiście Donald Trump jest do pewnego stopnia niewiadomą, natomiast myślę, że na razie zwłaszcza nie ma co tutaj się szczególnie ekscytować czy przejmować. Swego czasu też dla większości elit liberalnych świat się kończył, kiedy zostawał prezydentem jakiś tam aktor z Kalifornii, czyli Ronald Reagan, i to też miało doprowadzić do katastrofy. Okazało się wręcz przeciwnie. Nie wiemy tego, jak będzie teraz, ale można duże nadzieje pokładać w ekipie doświadczonych republikanów, doświadczonych w sprawach zagranicznych, czy Mike Pence, czy Newt Gingrich. No to są bardzo poważni politycy i raczej propolscy. Administracja demokratów też nie miała tutaj jakichś z naszego punktu widzenia szczególnych zasług, szczególnie pierwszy okres rządów Obamy i właśnie Hillary Clinton jako sekretarza stanu, reset stosunków z Rosją, były bardzo niepokojące. Z czasem jakby rzeczywistość ich dogoniła i skorygowali ten kierunek polityki. Także myślę, że tutaj pewna też siła instytucjonalna amerykańskich instytucji, amerykańskiej polityki zadziała i nie będzie żadnej tragedii, żadnego dramatu. Natomiast te wybory pokazują jedną rzecz. Otóż to, że mamy do czynienia z pewnym ogólnoświatowym zjawiskiem, czy przynajmniej w świecie zachodu szeroko pojętego, pewnego odklejania się elit politycznych, elit również opiniotwórczych od nastrojów społecznych. Ja ostatnio widziałem jakieś badanie, że nawet w Niemczech, które były w szpicy tego zapraszania.
Tylko wcześniej, panie pośle, te nastroje społeczne, o których pan mówi, wyniosły te elity. Te elity zostały wyniesione nastrojami. Wydaje się, że następuje zmiana nastrojów społecznych.
To nie do końca tak. Te elity oczywiście swego czasu władzę zdobywały w sposób demokratyczny.
No nadal zdobywają chyba demokratycznie.
Ale bardzo obudowały się takimi różnymi narzędziami miękkiego wpływu zwrotnego na społeczeństwo. Chociażby daleko posuniętej politycznej poprawności w mediach.
Zamknęły się w złotej wieży.
Tak, która jest już troszeczkę też inkorporowana nawet do prawa i do takich twardych narzędzi represyjnych wobec takich nieprawomyślnych poglądów, a już na pewno wykluczania dużych sfer poglądów z debaty publicznej. Ja bym to porównał do takiego ciśnienia w kotle parowym. I teraz pytanie, czy elity polityczne, jak widzą, że takie ciśnienie w postaci pewnych nastrojów społecznych, na przykład sprzeciwu wobec przyjmowania bezrefleksyjnego uchodźców i imigrantów narasta, to czy uznają, że będziemy to kanalizować, cywilizować, ale jednak iść w tym kierunku, który wskazuje nam społeczeństwo, czyli tej pary z kotła spuszczać powoli, tak żeby pracowała na silnik rzeczywistej polityki państwa. Czy tak jak wiele elit również w Polsce mówią, nie, no to społeczeństwo jest jakieś złe, się myli, chce sobie szkodzić, my ten kocioł zasklepimy, wykorzystamy naszą przewagę, zmobilizujemy autorytety, one powiedzą, że oni się mylą. No to wtedy jak się taki kocioł z narastającym ciśnieniem zasklepia, to on koniec końców wybucha w sposób już niekontrolowany i ten taki odruch społecznego sprzeciwu może prowadzić do wyborów nie do końca racjonalnych. Po prostu na dłuższą metę...
A ten wybór w Stanach Zjednoczonych był nieracjonalny?
To się dopiero okaże. Ja nie chciałbym tutaj... Znaczy my w ogóle, myślę, powinniśmy bardzo ważyć nasze słowa. Musimy z Ameryką współpracować, to jest nasz sojusznik. Nie ma żadnych deklaracji o wycofywaniu się z tych sojuszy ze strony administracji nowego prezydenta i tego musimy pilnować. Aczkolwiek ja akurat przed 10 listopada byłem w Niemczech na takich dosyć nieoficjalnych rozmowach, więc akurat nie za bardzo mogę mówić, co się na nich mówiło, ale tak ogólny ton był taki, ogólny nastrój rozmów również z deputowanymi do Bundestagu, z koalicji rządzącej był taki, że po pierwsze nie można jakby tu absolutnie dawać pretekstu i trzymamy za słowo Amerykanów i trzymamy sojusz transatlantycki tak mocno jak się da, a po drugie zwiększamy nasze europejskie, w sensie państw europejskich, możliwości również obronne, również w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa. I na to jest pełna zgoda. Polska ma tu bardzo mocne argumenty. Jako jeden z nielicznych krajów NATO spełniamy wymóg wydatków 2% PKB na obronność. Uczestniczymy we wspólnych misjach w krajach bałtyckich i to również na przykład żołnierze niemieccy ostatnio zaczęli na wschodniej flance też przebywać. I to jest bardzo, i to musimy dwutorowo rozwijać.
Panie pośle, ale mamy bardzo słabiutką to politykę zagraniczną. I żebyśmy nie wiem jak chcieli, bardzo szkoda, że ambasador Polski, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych, złożył listy uwierzytelniające dzień po wyborach. Skąd mają iść te informacje? Z tego, co wiem, to poseł Czarnecki z nieformalną wizytą był w Stanach Zjednoczonych i przesyłał informacje prezesowi Kaczyńskiemu.
Same nieformalne wizyty.
Nie mamy, dokładnie, bo wczoraj byłem z nim w wywiadzie w TOK FM. Ambasador Polski przyjechał w dniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. No to czyli ta nasza dyplomacja, nie wiem, lekko chyba nie działa. Przypomnę, że w Moskwie chyba do dzisiaj nie mamy powołanego ambasadora.
Mamy.
Już jest, tak?
Został, złożył. Ale wydaje mi się, że przez parę w ubiegłym tygodniu złożył listy właśnie.
Jeszcze, prawda?
Nie, złożył listy uwierzytelniające dzień po wyborach. No, to jest rzeczywiście problem. Ja tu się niestety wszyscy powinniśmy zgodzić i w naszym wspólnym interesie powinniśmy być, że to skończyć wojenki i wojny wszystkie z Unią Europejską i polski głos powinien być bardzo silny w ramach Unii
Panowie,
Europejskiej.
Panowie, ja przepraszam.
Dlatego, że Trump nas jako osobnego państwa nie zauważył. On zobaczy całą Unię.
Ale silny głos w Unii Europejskiej nie znaczy bierną akceptację wszystkich decyzji.
Tu się zgadzam.
Silny głos w Unii Europejskiej to jest głos podmiotowego, pełnoprawnego
uczestnika. Tadeusz Aziewicz, jedno zdanie, panie pośle.
Ale silny głos uczestnika na rzecz Unii. Na rzecz Unii, a nie przeciwko Unii, żeby to nasze wstawanie z kolan nie prowadziło tak naprawdę do autodestrukcji, bo ona dzisiaj prowadzi. Jeżeli pan poseł mówi o wspólnej polityce obronnej, no to póki to, co robi Kaczyński, tak naprawdę zmniejsza nasze możliwości i spowodowania tego rodzaju zdarzeń w Unii Europejskiej i realnego ich kształtowania.
Pewnie będą rozbieżne opinie, ale niestety nie będę mógł kontynuować waszej wymiany poglądów, bo chciałbym o reformie oświaty. Krótko, korzystając z okazji, że jest z nami Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego, odpowiedzialny w województwie za tą sferę edukacyjną. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie. Premier Beata Szydło podkreśliła, że wprowadzone zmiany wymagają przede wszystkim odpowiedzialności nie tylko za polską szkołę edukacji i naukę, ale także wspólną przyszłość całego kraju. Reforma edukacji, panie marszałku, rzecz już pewna.
O ile pamiętam, to również pan redaktor był na Pomorskiej Radzie Oświatowej.
Tak, jestem członkiem Pomorskiej Rady Oświatowej.
Dokładnie tą dyskusję i wynik tego negatywne odniesienie się Pomorskiej Rady Oświatowej do tej reformy, ale ona nie wynikała jakby z faktu tylko krytykowania dla samego krytykowania. Tam padały argumenty, o których po pierwsze mówiły samorządowcy, czyli nie do końca jeszcze wiedzieli, czy wiedzą, jak tą reformę wprowadzać. Drugie, to co najważniejsze było i to już można powiedzieć, że sami szefowie uczelni z profesorem Wilbrotem również na czele mówili o tym, że właściwie niewskazany jest cel, czyli właśnie ta zmiana strukturalna, która jest proponowana w tej reformie, jakby nie wskazuje celu, jakim ma ta cała zmiana strukturalna służyć. Więc tam była prośba, którą nie wiem, czy nie byłoby warto rozważyć, ale pewnie już wszystko jest jakby zapadło, że była prośba o to przesunięcie chociaż o rok tej reformy po to, żeby się lepiej do niej przygotować. Ja mogę z tego środowiska mojego, przecież wiele lat działałem jako wójt i w Pomorskim Związku Gmin, więc tam wiele gmin rzeczywiście zrobiło zmiany strukturalne w swoich placówkach. Część tych szkół, które były zamykane, tam powstały placówki przedszkolne i tak dalej, więc to też wymaga czasu, żeby się przeorganizować. Myśmy, jeżeli chodzi o to część szkolnictwa zawodowego, myśmy już to kapitalnie przygotowali, jeżeli chodzi o nasze województwo pomorskie i tutaj okej, bo i mówimy o to środkach, które idą z regionalnego programu operacyjnego i to ponad 200.
Ale w przypadku szkolnictwa zawodowego okej, to jest dla reformy okej też?
No tak, bo w tym kierunku też.
To jest, to jest dobry kierunek,
to jest
tak?
Dobry kierunek, jak najbardziej. Myśmy to wydyskutowali w tym dualnym zarówno pracodawcy, jak również organy prowadzące. I my więc idą na to też środki. Tu jestem przekonany, że oczywiście też jesteśmy takimi pionierami również, jeżeli chodzi o ten kierunek.
Ja przepraszam, panie marszałku, chciałbym, żeby kolejni goście, Marcin Chorała.
Kolejne kroki zapowiadane w sprawie reformy edukacji wykonujemy. Jest oczywiście teraz pewien moment takiego, pewnej jeszcze niepewności, no bo jest całkiem sporo czasu jeszcze do wejścia w życie reformy. Wejdzie w życie 1 września przyszłego roku.
Oj, bardzo mało czasu, bo do końca marca trzeba
więc
nową siatkę szkół.
Ten jakby tor zarzutów idzie dwutorowo i to one są tory wzajemnie sprzeczne, tak? Bo z jednej strony jest, że tak, że ta reforma jest narzucana bez konsultacji, bez rozmów. Z drugiej strony, że jest jeszcze nie ma tam programów, jeszcze nie ma ustaw, już są. No albo, albo. A jak się przeprowadza konsultacje i traktuje się je poważnie, no to nie można do nich podchodzić z gotowym już wszystkim, ustawami, programami, a teraz dyskutujmy. No więc były konsultacje, były rozmowy, bardzo szeroko zakrojone. One się teraz właśnie kończą. Na ich podstawie przygotowana będzie podstawa programowa. Do końca listopada będą rozesłane informatory do samorządów, do rodziców, do szkół. I tą reformę będziemy po prostu prowadzić życie. Jeżeli mówimy o jej celu, no to jej oczywistym celem poza przywróceniem porządnego szkolnictwa zawodowego, które niestety zostało w znacznej mierze zlikwidowane w ostatnich latach, na czym bardzo cierpimy. To jest również przywrócenie wysokiego poziomu liceum czteroletniego, tak żeby wykształcenie średnie ogólne znów znaczyło o pewnym ogólnym poziomie człowieka, również poziomie kulturowym, tożsamościowym, rozumienia świata takiego po prostu ogólnego. To jest przywrócenie...
Tylko tutaj wystarczyłoby podnieść próg maturalny.
No nie tylko, ponieważ no, przy trzech latach i przy tej... To pierwszy rok jest na wyrównywanie poziomów, jeden rok prób nauki i potem jeden rok przygotowania do testu maturalnego.
To więc prawda.
Wyśrubowanie tego testu by mogło spowodować, że na przykład było dwa lata przygotowania do testu. I
ale
i
tak może ten, być teraz.
I to by był ten...
Panie pośle, bardzo przepraszam. Tadeusz Aziewicz.
No, przyglądam się działaniu pani minister Zalewskiej, to widzę taką trochę toksyczną ambicję, żeby... Po trupach, bo mamy większość, szybko, bo czemu nie, ale zrealizować
panie,
coś
pośle,
odnośnie czego...
Jako obserwuję bardzo, edukację długo. Prawo. Wydaje mi się, że to nie tylko obecna pani minister.
Wie pan, no akurat ja myślę o tym, co się dzieje tu i teraz. Mhm, ja to rację widzę. Jeżeli jest tak dobrze, jak mówi pan poseł Horała, to czemu jest tak źle w opinii chociażby branżowych środowisk? No, buntują się nauczyciele, ale za chwilę wyjdą nam na ulicę, rodzice. Nie przerywałem, panie pośle, to nieładnie. Tak.
No,
w kontekście kompetencji nie. pana Witbrota akurat możemy rozmawiać na ten temat, bo w końcu byłem minister edukacji, jak on wie, jak mówi, to on wie, o czym mówi. No, no, także przeczuwam, że PiS się nie cofnie, bo tutaj jakaś racja polityczna dominuje nad merytoryczną.
Znaczy, to jest obietnica wyborcza.
A szkoda, bo warto rozmawiać. Nawet jeżeli PiS jest przekonany do tej reformy, ma większość, ja tą większość szanuję, to myślę, że można trochę zwolnić tempo, posłuchać tego, co mówią ludzie. I dobre konsultacje to nie są takie konsultacje, panie pośle Horała, że idziemy na rozmowy z niczym, tylko przedstawiamy pewną koncepcję, przedstawiamy pewne dokumenty i korygujemy je ewentualnie w efekcie tych dyskusji. I tak powinno być, tak powinny być przeprowadzone dobre konsultacje. Tak nie jest. PiS w mojej ocenie i tak jest doświadczenie mijającego roku, cofa się jedynie przed siłą. Także kobiety w ramach Czarnego Marszu z parasolkami potrafiły skłonić do cofnięcia się.
Nauczyciele, wspomniał pan nauczycieli, rodziców nie udało się porwać jak dotąd.
No słyszę o kolejnych protestach.
Minuta, Grzegorz Furgo, Nowoczesna.
No ja się burzę zawsze przed jednym takim argumentem, który zawsze w zasadzie ma obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Jak robi reformę, to musi coś zlikwidować. Nie można zreformować, tylko trzeba zlikwidować. Ta likwidacja, ta reforma przez likwidację zawsze jednak prowadzi do jakiegoś
napięć,
chaosu i takiej niepewności, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że to jest bardzo dobrze policzone przede wszystkim. Finansowo i policzone.
Może pan ewentualnie zaufać słowom minister Zalewskiej i pani premier, że tak, że policzone i środki są zabezpieczone.
Znaczy wyjścia to my za dużego nie będziemy mieli, bo Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzi tą, przegłosuje to, bo to jak widać z tym nie ma żadnych problemów, czyli będziemy musieli mieć zaufanie. Ale
trzeba myśleć, co po uchwaleniu tych ustaw, właśnie. Jak przygotować to szkoły, to rola samorządowców przede wszystkim, ale także myślę Ministerstwa Przygotowania Nowych Programów. Tadeusz Aziewicz, Platforma Dziękuję Obywatelska, pięknie. Grzegorz Furgo, Nowoczesna, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo serdecznie. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Artur Kiełbasiński w tym studiu, więc serdecznie zapraszam. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.